Powrót do przeszłości.
Śpiąca w łóżku Elżbieta ginie od ciosu w głowę tępym narzędziem. To prawdopodobnie żelazny dżagan do rozbijania lodu. Później odnaleziony w basenie, na tyłach domu. Pierwszy na miejscu zbrodni jest brat ofiary, zaalarmowany z kowytem psa. Zaraz po nim przybiega ojciec Elżbiety, inżynier Zaręba. Oraz Rita, guwernantka i kochanka pana domu. Po prawdzie ten związek należy już do przeszłości. Stosunki uległy rozluźnieniu także dlatego, że dorastająca Elżbieta coraz głośniej występowała przeciwko romansowi, wciąż nastawała na Ritę, matkę jej przyrodniej siostry. Rita jest zatem pierwszą podejrzaną. Śledczy twierdzą, że kobieta przychodzi w nocy ze swojego pokoju przez hal do pokoju dziewczyny i ją zabija. Potem sugeruje wtargnięcie sprawcy przez okno, które sama otwiera. Nadto pozoruje gwałt. Wreszcie otwiera drzwi werandy. Przez werandę morderca miał uciec. Tam kobieta natyka się jednak na psa i uderza go w łeb. Pies skowyczy, budzi się brat ofiary, zrywa się z łóżka, biegnie do pokoju Elżbiety, w kącie halu dostrzegając jakąś sylwetkę, którą później zidentyfikuje jako Ritę w futrze. W pierwszym procesie zostaje skazana na karę śmierci. Po kasacji wyrok zostaje jednak uchylony przez Sąd Najwyższy. W więzieniu Rita rodzi Zarębie drugą córkę, do której ten się nie przyznaje. Sprawą zajmuje się ponownie krakowski sąd okręgowy. Uznaje, że była winna, ale zbrodnię popełniła pod wpływem ogromnego wzruszenia. Sprawa Gorgonowej kończy się 8-letnim wyrokiem więzienia. Jest 29 kwietnia 1933 roku.
Powrót do przeszłości.
Reklam.
Do przeszłości.
Moim i Państwa gościem jest Cezary Łazarewicz, pisarz, publicysta, autor książki Korunkowa robota. Sprawa Gorgonowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, pani redaktor.
Skąd wzięła się w II Rzeczpospolitej Rita Gorgonowa, urodzona w 1901 roku, ponoć z pochodzenia Serbka lub Chorwatka, urodzona w Dalmacji, w ówczesnych Austro-Węgrzech?
No tak, wzięła się z wojny, ale pierwszej wojny światowej, gdzie pan Gorgon pojechał, właśnie stacjonował tam gdzieś w okolicach Adriatyku i przywiózł do Polski, a w zasadzie nie do Polski, bo to jeszcze Polski nie było, 15-letnią czy 16-letnią dziewczynę, w której się zakochał. Dziewczyna zaszła w ciążę, urodziła, a Gorgon wyjechał do Ameryki i ją zostawił we Lwowie ze swoimi rodzicami.
Którzy mieli ponoć największą wówczas w Galicji fabrykę musztardy, czyli byli to zamożni ludzie.
No tak. Ja jestem stary, ale tego nie pamiętam. To też odtwarzałem z historii. Próbowałem się dowiedzieć coś o tym Lwowie. Ale proszę sobie wyobrazić dziewczynę 15 czy 17, 18-letnią, która ląduje w zupełnie innym świecie, nie zna języka, nie zna okoliczności i z pięknego jugosłowiańskiego terenu ciepłego przenosi się do zimnego Lwowa, do Galicji, gdzie mieszkają Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Niemcy. I jest to, Lwów jest takim miastem wielonarodowościowym. I coś w tym domu się dzieje, o czym dokładnie nie wiemy. Czy jest to jakaś przemoc seksualna, czy jest to jakiś rodzaj... W każdym razie ona się w tym domu źle czuła i się sam tam wyprowadziła.
A pytanie, czy się wyprowadziła, czy też po tym, jak jej mąż ją opuścił, wyjechał do Ameryki, obiecując, że jak się tam urządzi, to ją i syna ściągnie też za ocean, czy po prostu ją wyrzucili? Bo przecież syn został przy dziadkach.
To jest niejasne. Zresztą to w tej historii rzeczy niejasnych jest
całe
wiele.
Mnóstwo, tak.
Ale dzięki temu, że prasa niezależna wtedy się tym zajmowała, to ten życiorys Gorgonowej został dość mocno prześwietlony. Prawdę mówiąc, to... O Gorgonowej najwięcej dowiadujemy się z książki Zaręby, który wydał pod, no nie wiem, 33-34 rok. On ją tam opisuje oczywiście jako potwora, ale jest tam ileś informacji takich biograficznych. A oprócz tego w czasie procesu, który trwał, no, dziennikarze poszukiwali. Tylko na ile to są wiadomości wiarygodne, a na ile nie, no to nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Gdzieś to się tam miesza legenda, prawdziwa opowieść, no i takie domniemanie dziennikarskie, które wtedy było. Ale myślę, że z całą pewnością możemy powiedzieć tak, że jak ona wyszła z domu Gorgonów,
albo została zeń wyrzucona.
Tak, to nie było pasmo sukcesów. Ona po prostu...
Najpierw pozostawała bez pracy, potem zatrudniła się w cukierni.
No tak, chciała zostać pielęgniarką i w końcu trafiła do Zaręby, inżyniera Zaręby, który potrzebował opiekunki do dzieci.
Jest rok 24. On ma wówczas 41 lat, jest architektem. Ta willa jest w Łączkach koło Brzuchowic pod Lwowem.
No w zasadzie...
Dwoje dzieci, dziewczynka i chłopiec.
Tak, plus jedno dziecko Gorgonowej, z którym ona nie ma kontaktu. Zresztą ten chłopiec, z tego co pamiętam, to chyba w latach 30. umiera. No on jest w słabej kondycji, choruje, no w końcu umiera. Tak, opiekuje się dwójką dzieci, Stasiem i Lusią. To są małe dzieci. No i wydaje się, że to jest, no na jakiś czas ona znajduje...
Jakąś spokojną przystań.
Spokojną przystań. Te Brzuchowice to też trzeba sobie wyobrazić, że to jest taki jak dla Warszawy Konstancin. Czyli to jest miejscowość blisko Lwowa. Elita lwowska tam buduje domy, osiedla się, mieszkają, żyją, ale wszyscy pracują we Lwowie.
Zaręba pisał potem o Ricie tak. Przybywszy do Brzuchowic, od razu ujęła mnie i dzieci, że spełnia moje nadzieje nieśmiałe i ostrożne. Jej śmiechem napełnił się ogród zaraz tej pierwszej niedzieli. Zawojowała serca moich istotek. Przylgnęły do niej od razu. Pokazała, że umie się z nimi bawić. Zaimponowała mi swoją rządnością. Już pierwsze jej poczynania świadczyły o energicznej ręce. Dzieci zaniedbane przedtem, bądź dogląd służby zajętej swoją robotą nie był wystarczający, a ojcowski dorywczy od dojazdu do dojazdu nie mógł zastąpić kobiecego oka. Zaczęły wyglądać czyściej. Dodajmy, że Zaręba jest żonaty, tyle że żona przebywa w zakładzie psychiatrycznym, cierpiała na chorobę psychiczną. No i co, romans się zawiązuje po jakimś czasie?
No tak, to nie tylko dzieci lgną do Gorgonowej.
Urodziwej kobiety.
Wie pani, z tą urodziwością to nie wiem, jak to jest, bo oglądałem te zdjęcia. Jeszcze Janusz Majewski, jak żył, który zrobił film o Ricie Gorgon, ofiarował mi jej zdjęcie, takie legitymacyjne. I wie pani, no ja nie jestem jakimś specjalistą od piękna, ale jakoś wydawało mi się, że może miała jakieś inne atuty, albo wtedy były... rodzaj urody.
To ja się zastanawiałam nad opisem jej urody, który zrobiła Irena Krzywicka. Pozwolę sobie państwu zacytować. Jajowata głowa osadzona na długiej, dość masywnej szyi. Niepokalany owal, nos spadający równo, usta trochę wydęte, oczy naznaczone szerokim cieniem o połysku oliwnym. Jest i nieregularność, aby nie znudzić. Wystające kości policzkowe, jak u głów Leonarda, pod którymi przytaja się uśmieszek niejasny i niepokojący. Może nie myślmy o kobiecej urodzie w taki schematyczny sposób, że to miała być lalka. Może ona była piękna w taki właśnie interesujący sposób.
No może, ale ja sobie, jak pani to czyta, nie potrafię sobie wyobrazić tego jajowatej głowy,
która miałaby być pociągająca.
Ale wie pani, na pewno wiemy też o niej trochę, że raczej była niesympatyczna, bo mecenas Akser, kiedy ona zaczynała przemawiać w sądzie...
Który
ją bronił, to zauważył, że sala bardzo reaguje na ten jej głos, na temper głosu, na sposób mówienia i poprosił ją, żeby ona się nie odzywała, albo odzywała się jak najmniej.
Ale z drugiej strony już atmosfera była taka przeciwko niej. Już lud był podburzony, już ona była winna, osądzona i skazana, zanim zrobił to sąd.
Tak, ale jak proces się zaczął, to zaczęły się też wątpliwości. No to też musimy o tym powiedzieć. Wszystko było jasne, wie pani, parę dni po zabójstwie Lusi. I to jest kluczowy moment. Przecież tam się ważyły losy, czy Gorgonowa będzie odpowiadać w procesie takim przyspieszonym, czy nie. I w tym procesie przyspieszonym wyrok był ostateczny. I tam wszyscy wiedzieli, i wyrok musiał być wykonany w ciągu, nie wiem, tygodnia czy dwóch tygodni. Doraźny, w trybie doraźnym. Bo
jest... To może nie uprzedzajmy wypadków.
Dobrze.
Idźmy po kolei, bo jesteśmy przy romansie, który się zawiązuje między Ritą a Henrykiem Zarembą. Już zostawiwszy na boku rozważania nad urodą Rity, dodam tylko, że Zaremba w pamiętnikach potem wspominał, że chciał, aby jej ramiona rozwierały się i zawierały tylko dla niego, więc on był niewątpliwie pod urokiem. W 1928 roku, przypominam, że w 1924 roku dostaje tę posadę, rodzi się ich córka Romana. Sformalizowanie tej relacji nie było możliwe, o czym mówiliśmy wcześniej, bo i Zaremba był żonaty i ona cały czas miała męża, który ją porzucił, wyjechał do Ameryki, ale rozwodu nie było. Niemniej przedstawiał ją jako swoją panią. Wiele osób myślało, że są po prostu małżeństwem. Żyli razem. Mieli dziecko, tak? No i co? Dorasta córka Elżbieta, Lusia, i zaczyna się psuć, tak? Bo Elżbiecie ten związek się ojca nie podoba.
Tak to w sądzie przedstawiano, że to jest jakiś konflikt. No po prostu ta miłość się jakoś wygasa. Chyba tam... Wie pani, to ze strzępków
sobie. No czasem tak jest z miłością,
no tak? Zaremba podejrzewa ją o jakiś romans.
Zresztą Rita ma adoratorów, którzy posyłają przez służbę do niej liściki.
No tak, tak. No, ona twierdzi, że jest wierna Zarembie. On ma wątpliwości, więc próbuje tą sprawę wyjaśnić. No, po prostu kończy się, w którymś momencie kończy się ta miłość. I to następuje znacznie szybciej niż zabójstwo w Brzuchowicach.
Ale ona nadal, kończy się miłość, kończy się romans, tak? Ale ona nadal mieszka w willi w Brzuchowicach i nadal opiekuje się zarówno córką, którą ma z Zarembą, jak i dwójką dzieci z poprzedniego małżeństwa.
W zasadzie wszystko jest już rozstrzygnięte. To spotkanie, już Zaremba tam nie mieszka, te dzieci też nie mieszkają. Oni ostatni raz spotkają się na święta i na Sylwestra.
To jest, bo powiedzmy, że Zaremba ze swoimi dziećmi wyprowadza się do Lwowa, a Rita zostaje w Brzuchowicach z córką.
Tak, z tą najmłodszą, Romusią.
Tak, oczywiście.
I to jest wszystko postanowione. Tam w czasie tej kolacji, nie wiem, czy to było w czasie ostatniej, Lusia pokazuje tabliczkę, którą zrobiła na drzwi mieszkania. Tam są trzy czy cztery pokoje w kamienicy. W Brzuchowicach ma mieszkać Gorgonowa, opiekować się córką.
Dostaje pieniądze od Zaremby, dużą sumę.
Nie aż taką, ona żąda więcej. Ona żąda mieszkania, jakiejś horrendalnych pieniędzy, których Zaremba nie ma. Zaremba próbuje wykupić to dziecko w jakiś sposób, bo też powiedzmy sobie, między Lusią a Romusią to jest wielka miłość. Tam nie ma żadnej bariery, że to jest dziecko z nieprawego łoża.
Czyli siostry się kochają.
Siostry się kochają, brat jest w tym wszystkim, który jest trochę no, pośrednio między siostrami, ale jest jeszcze dzieckiem, a Lusia jest dorastającą dziewczyną, którą Zaremba wysłał do Szwajcarii, do szkoły. Ona stamtąd wraca i chyba nie najlepiej się te stosunki układają. O tym mówi służba już w czasie procesu, że Gorgonowa nie jest zbyt miła dla Lusi, a Lusia nie pozostaje
jej dłużna.
I to można powiedzieć, że to Lucia sprawia, że ojciec wyprowadza się stamtąd z nimi. Oni wierzą w to, że będą stanowić no, wspaniałą rodzinę już bez tej trującej Gorgonowej.
Chodzą też plotki, że Zaremba już w tamtym czasie interesuje się jakąś inną kobietą.
No, tak. To nawet w sądzie jest wszystko, próba wyjaśnienia tej całej sprawy. Ale to jest na razie cała zagadka. I wydaje się, że sprawa jest normalna. Po tym Sylwestrze, świętach, Gorgonowa Rita zostanie z Romusią w Brzuchowicach. Zaremba przeniesie się z dziećmi do Lwowa.
I drogi się rozejdą.
Drogi się rozejdą i będzie finał tego. I w nocy z 30 na 31 grudnia 1931 roku, czyli 93 lata temu, no, Lucię znajdują martwą w łóżku. W zasadzie jest tak, że Zarembę budzi w nocy krzyk taki jakiś zwierzęty, skowyt Stasia, który budzi się z tego snu i nagle słyszy, że Lucia jest zabita, więc biegnie przez te pokoje, wpada i patrzy, że jego dziecko leży z zakrwawioną głową, próbuje jakoś reanimować, krzyczy. Tutaj wszyscy się domownicy budzą, wysyła tą Ritę po wodę służącą, po jakieś... No, próbują coś zrobić. Dziecko się nie budzi, więc do sąsiada biegnie Gorgonowa, którą Zaremba wysyła po lekarza. I w zasadzie jesteśmy w tym momencie, budzą tam gdzieś jakiegoś wachmistrza, który jest gdzieś blisko, jest strażnica. No i widzą, co się dzieje. No, na łóżku leży martwa dziewczyna z rozwaloną głową. Jest okno w pokoju otwarte.
Drzwi na werandę też są otwarte.
Drzwi na werandę są uchylone. I w zasadzie to wszystko. No, wydaje się, że ktoś napadł, dokonał włamania.
Ale z drugiej strony, to jest zima, grudzień 31 roku. Leży śnieg na zewnątrz.
Tak.
I jednak sprawdzają, że na zewnątrz nie ma śladów.
Nie, są.
No są, tak, ale potem...
Wokół domu. A dom jest ogrodzony, więc na posesję nie ma jak wejść.
Chyba, że ktoś wylądował na posesję, ale to niemożliwe.
Dronem, ale to są czasy, kiedy dronów jeszcze nie ma. Więc sprawa wydaje się bardzo zagadkowa. Jeszcze jest jedna rzecz.
Znaczy, no nie wydaje się zagadkowa. Wydaje się, że musiał zamordować Lucię ktoś, to jest domownikiem i przebywał tej nocy w tej willi.
Lubię bardzo te zagadki kryminalne, zwłaszcza, że tych drzwi na zewnątrz nie można otworzyć od zewnątrz. One są na rygiel otwierane
od środka,
więc ktoś musiał się dostać do tego mieszkania. Nie ma sposobu, żeby wejść do tego mieszkania, ponieważ z jednej strony jest to zaryglowane wejście główne do domu, jest jeszcze od kuchni, gdzie śpi służąca, ale ono też jest zamknięte. Gdyby ktoś tamtędy wszedł, no to służąca powinna to zauważyć, bo nie ma możliwości wejść do mieszkania, nie robiąc hałasu, po ciemku, dojść do pokoju Lucy, bo trzeba przejść przez kuchnię, w której śpi służąca, przejść przez pokój, w którym śpi Staś i wejść dopiero do pokoju. No ale to, wie pani, leży trup dziewczyny, nad tym wszystkim się nie zastanawiają. Okno, przez które miał wejść domniemany zabójca, jest za małe, żeby się przez nie przecisnąć. A pod oknem nie ma śladów, że ktoś tam przechodził. Tak samo nie ma śladów jakiegoś śniegu, który by wniósł ten napastnik do tego pokoju. No i sprawa się wydaje absurdalna.
A z drugiej strony wydaje się, jak rozumiem, oczywista. To znaczy, że Kto miał motyw? Motyw miała Rita, no bo skoro to Lucia była tą, która za Ritą nie przepadała, pewnie mówiła o tym ojcu i skłoniła go do tego, by się wyprowadzili do Lwowa i żeby ojciec zerwał relacje z Ritą, no to Rita ma żal do Lusi. Kto zabił Lusię? Zabiła Rita. Poza tym jest jeszcze Staś, który obudzony z kowytem psa pobiegł do pokoju siostry, zobaczył, że ona leży martwa, a biegnąc do tego pokoju zauważył jakąś postać, którą potem identyfikuje jako Ritę, która miała rzekomo stać w futrze narzuconym na nocną koszulę.
Ale ja... Wie pani, to jest ten moment, kiedy przychodzi doktor Ksala, który się... Jeszcze nie ma policji. Problem z policją polega na tym, że trzeba zawiadomić tego wachmistrza, który zadzwoni po policję. Policja zanim przyjedzie, gubi się w tym lesie, więc oni przyjeżdżają w nocy i wtedy się zaczynają przesłuchania. I dopiero wtedy Stasiu, no bo ja sobie tak to wyobrażam, że ten Stasiu, który jest wybudzony ze snu, jak Stasiu mówi, budzi go skowyt psa, i on wstaje i widzi, że się coś dzieje w... No, tam jest taka szklana... szklane drzwi, które oddzielają jego pokój, który jest takim głównym pokojem stołowym w tym mieszkaniu, od takiej werandy i wejścia do pokoju Lusi. I on widzi, że coś tam jest. Ktoś w tym świetle, drzwi się uchylają i on widzi postać. Jeszcze, wie pani, to jest na granicy snu i jawy.
I potem człowiek zaczyna sobie dopowiadać różne rzeczy.
I on dopiero po paru godzinach mówi o tym, że widzi tą postać. No i faktycznie jest ta postać, bo są wokół domu ślady, które prowadzą do piwnicy, które prowadzą do basenu i które prowadzą do, z drugiej strony, do wejścia do tego pokoju Gorgonowej.
No i teraz powiedzmy, Gorgonowej... co było w basenie, co było w piwnicy, bo to też jest ważne.
No, wie pani, no, w piwnicy była zakrwawiona chusteczka, na której była grupa krwi. Tak. I teraz zaczyna się część...
śledcza.
Część śledcza, czyli taka Gorgonowa ma grupę krwi zero. Lucia ma grupę krwi
A.
Gorgonowa twierdzi, że nie podchodziła do Lusi. Zresztą wszyscy widzieli już po jej śmierci. Ponieważ pierwszy był tam...
Staś.
Staś i Zaręba. Zaręba prowadzi jakąś akcję reanimacyjną, z której nic nie wychodzi, a Gorgonowa stoi... przy łóżku, no w odległości, nie podchodzi, on do niej mówi, no rusz się kobieto, widzisz co tam się dzieje. Mhm. Ona nie podchodzi do tego. Więc wniosek jest taki, że jeśli ślady krwi są grupy zero, to jest krew Gorgonowej. A jeśli są grupy A, to znaczy, że to są Lusi i Elżbiety i ona musiała mieć wcześniej... Kontakt. Oprócz wszystkich innych dowodów...
Ja tylko jeszcze powiem, że w basenie jest taki dżagan, który prawdopodobnie leży w tym basenie. Został tam wrzucony, tak? Który prawdopodobnie był narzędziem zbrodni, bo Lucia zginęła od uderzenia czymś ciężkim, ostrym w głowę.
I to szybko... Policja, która przyjeżdża, bardzo szybko łączy te wszystkie fakty. Nie rozumieją tylko, dlaczego Zaręba nie rozumie tego wszystkiego. Dla policjantów jest jasne, że...
Że zabiła Rita.
Że zabiła Rita. Nie rozumieją, dlaczego nie chce w to uwierzyć Zaręba.
Co mówi Gorgonowa, która oczywiście nie przyznaje się do zabójstwa? Mówi tak. Stosunek dzieci do mnie był taki, jak stosunek ojca. Gdy ojciec był dobry, to i dzieci były dobre. Gdy ojciec był zimniejszy, to i dzieci były zimniejsze. Taka atmosfera była po zbrodni, że wszyscy szli przeciwko mnie. Świadkowie mieli na mnie złość. Gdybym miała popełnić zbrodnię, to wolałabym zabić Zarębę. Co mi Lucia zrobiła?
No tak, ale Zaręby by... Nie chodziło o zabicie Zaręby, bo co ona by miała z
chodziło
zabicie?
O usunięcie tej, która nastawiła zarębę przeciwko niej, tak?
Raczej chodziło o to, żeby Lucia, żeby Rita została z zarębą. Ona sobie wyobrażała to tak, że jeśli zaręba, to ja, to jest supozycja, to nie ma pewności, bo ona nigdy o tym nie powiedziała. Jeśli zaręba znajdzie się w tragicznym położeniu, zobaczy martwą córkę.
To będzie potrzebował wsparcia.
To będzie potrzebował wsparcia, a w związku z tym, że nie ma tego wsparcia od nikogo, więc będzie musiał się zdać na nią. No, sens wyprowadzania się do Lwowa też jest zagadkowy. Zaręba, śmierć Zaręby nic Rycie nie dawała. A śmierć Lucy dawała, jeśli myślimy o wielkiej grze, którą ona toczyła, to, że zostawała dalej przy i była szansa pozostania jej przy Zarębie. A z drugiej strony wyeliminowanie Lucy to też eliminowało dziewczynkę, która, w której ojciec był zakochany i która nastawiała go przeciwko konkubinie. No to jakoś kupy się to trzyma. Zresztą to wszystko było oczywiste na samym początku, bo to gazety pisały o sprawach oczywistych. Wszystko się zmieniło w czasie procesu tego pierwszego, który był w kwietniu i w maju.
Kiedy ona została skazana na karę śmierci według starego kodeksu.
Tak, ale w tym procesie bierze udział Elga Kern, Niemka, która tam przyjeżdża i pisze ważny tekst do Wiadomości Kulturalnych. Wiadomości Kulturalne nie są ani brukowcem, ani gazetą, która ma wielki nakład, ale jest bardzo opiniotwórcza. Ona wychodzi w Warszawie. No i Elga Kern, która nie rozumie po polsku wiele, nie rozmawia po polsku, nie pisze po polsku. Wszystkiego o sprawie dowiaduje się od mecenasa Axera, czyli obrońcy Gorgonowej. No, ona jest na procesie, opisuje ten proces do ważnej gazety. I tak naprawdę wszystko rozgrywa się pod koniec kwietnia, kiedy sypią się biegli na jednej z ostatnich rozpraw. Jeden z biegłych mówi, że nie ma pewności, że ten dżagan znaleziony w basenie to jest narzędzie zbrodni. On nie wie, czy to kobieta, czy mężczyzna mogli popełnić.
Chodzi o siłę uderzenia, tak?
A na końcu poddaje inny biegły, no kwestionuje, że ta metoda Latesa, którą badano krew, no ona jest niezawodna. Kwestionuje to i mówi, że są nowsze metody, którymi można badać dzisiaj krew. Jest rok 31 i my nie ma jeszcze...
Już 32.
Tak, 32.
Bo zbrodnia ma miejsce ale przed ostatnim dniu 31.
Ale my jesteśmy w stanie określić tylko grupę krwi A, B i 0. Nie ma czynnika RH, którego jeszcze wtedy nie wiemy. Jest to dość prymitywne badanie.
Zresztą podważa też ustalenie ekspertów sądowych w kwestii właśnie krwi sam profesor Ludwik Hirschfeld, odkrywca dziedziczenia grupy krwi.
No tak, ale to jeszcze jest moment do tego, no bo na procesie jest konsternacja, bo nagle się sypią biegli. A sypią się, bo bardzo precyzyjne pytania zadaje Axer.
Ale
chodzi głównie o jeden dowód. Futro Rity. Ponieważ jak ona stoi przy tym łóżku, jak ci oni wszyscy ratują, no to zauważa już wtedy Zaręba. No jak to? My wszyscy w piżamach, w majtkach, w czymkolwiek.
A ona na koszulę ma futro.
Ona ma na koszuli futro. No i na tym futrze znaleziono krew grupy A, czyli...
Denatki.
Wie pani, to dzisiaj byśmy powiedzieli, że to żaden dowód, bo grupę A ma 60% populacji. A wtedy uważano, że to jest dość, przynajmniej prasa uważała, że to jest ważny dowód. Ja bym powiedział, że to była mocna sugestia. Bo zawsze mogła się wytłumaczyć. No, jeśli 60% populacji ma grupę krwi A, a ona ma plamę krwi na futrze, no to jest domniemaną osobą, która mogła stać przy tym łóżku. Ale ani wtedy, ani później nie udało się, to dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że ta krew pochodzi od Lusi. A wtedy mówimy, Lusia ma krew grupy A i na futrze znaleziono krew grupy A. Ale prasa, media skupiły się na tej grupie krwi i Akser też się skupił i powiedział, no dobra, jest tutaj taki Państwowy Instytut Higieny w Warszawie, jest tam wybitny specjalista, czyli serolog Hirschfeld, który no, te grupy określał, to wyślijmy do niego ten kawałek badawczy i sprawdźmy, czy on potwierdzi to. No i on nie potwierdza tego. On mówi, że nie znajduje się na futrze element grupy A. Nie wiadomo, co to znaczy, bo to jest 20... Ekspertyza jak zwykle jest gruba, niezrozumiała, a prasa wyciąga z tego tylko jedno zdanie.
Ale jeszcze myślę sobie, że ważne w tamtym momencie, oprócz tego, że sypią się ci biegli i że są podważane te ekspertyzy, ten front medialny, który najpierw był przeciwko Ricie, bo pojawiają się publikacje, które zaczynają przedstawiać Ritę jako ofiarę takiego patriarchalnego społeczeństwa z jednej strony, z drugiej strony jako taką łatwą ofiarę do tego, żeby no tak, na nią tę jest, winę zrzucić.
Pani redaktor, ale to jest dopiero Elga Kern, która byśmy...
No nie, na przykład Irena Krzywicka, Stanisława Przybyszewska.
Tak. A to później. Na razie jest, ona nie ma szans, cała prasa jest do tego w kwiet...
Przeciwko niej.
Jest jeden element łagodzący, który sprawia, że ten świat zaczyna trochę inaczej na to patrzeć. W kwietniu, tuż przed procesem, okazuje się, że Rita jest w ciąży. Spodziewa się dziecka.
Urodzi zresztą kolejną córkę Zarembie w więzieniu.
We wrześniu. Zarembie, pani mówi, ale Zaręba się do tego dziecka nie przyznaje.
Tak.
I to jest jakaś tragedia, która, wie pani, kilka miesięcy temu Ewa Ilicz, która nosiła nazwisko panieńskiej matki, zmarła. Ona całe życie poszukiwała tej matki, takiego ciepła i miała jeden cel, dwa cele w życiu. Odnaleźć matkę, na początku żywą, bo wierzyła zawsze, że ona żyje, drugi grób matki. Ani jednego, ani drugiego jej się nie udało, a jeszcze jedno miała marzenie, żeby jej matka była niewinna. I robiła przez całe życie sporo, żeby przekonać do swoich racji każdego, kogo spotkała. Mnie też próbowała do tego przekonać. I ja się tą beznadziejną sprawą zająłem, bo Ewa roztoczyła taką wizję w mojej głowie, że ona zna tą historię, wie o wiele więcej. I ona powiedziała mi na tym pierwszym spotkaniu, jak ja pojechałem tam do małego miasteczka nad morze do niej, wie pan, ja nie wiem, kto zabił, ale wiem, jak to się stało. Morderca wszedł przez piwnicę, gdzie były schody prowadzące do góry. A jak pani ogląda zdjęcia z pokoju Lusi, to tam jest taki wielki dywan wisi. I właśnie za tym dywanem były drzwi, które łączyły piwnicę i te schody z pokojem Lusi. Mnie się wtedy wydawało, kurczę, ja mam szansę po tych, nie wiem, 80 iluś latach, prawie 90, odkryć prawdę, zobaczyć, jak to było. Ale... I ona rozpaliła takie we mnie marzenie, które było nie do spełnienia.
Bo
oczywiście jak zacząłem to sprawdzać, to nie było to możliwe, żeby morderca wszedł przez piwnicę, ponieważ oprócz tego wielkiego dywanu, który wisiał na tych drzwiach, stała bieliźniarka taka wielka, ciężka, ogromna i nie było sposobu, żeby ktokolwiek...
Jeden człowiek pchając drzwi, był w stanie odepchnąć tę bieliźniarkę.
Nie budząc domowników w ogóle.
Byłby straszny hałas.
Ale wtedy ta idea wydawała mi się cudowna, że ja to wszystko posprawdzam, bo nigdy o tym nie słyszałem. To była taka sprawa...
A pan jest przekonany, że to Rita zabiła?
No tak. Tak, chyba tak. Chociaż moi czytelnicy mojej książki się nie zgadzają z tym. I dla mnie to jest, wie pani... I ten proces był, jak na te lata 30., prowadzony w sposób bardzo dokładny. Przecież tam jak się czyta, i ci świadkowie, którzy zostali przesłuchani w czasie tego procesu, też to jest bardzo dokładne. No nie mamy, nie mieliśmy, gdybyśmy wtedy mieli te narzędzia, które dzisiaj mamy, no to by było...
Nieporównywalnie łatwiej.
Nieporównywalnie
Ale nie łatwiej. Było. Mamy ten Cezary Łazarewicz, przypomnę, z moim państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Mamy ten pierwszy proces w Lwowie, który się odbył między końcówką kwietnia a majem 32 roku. Zostaje skazana...
31.
Drugiego, bo przecież aha, no w 31 tak, było
przepraszam,
morderstwo.
Dobrze.
Tak, zostaje skazana na karę śmierci, o czym już mówiłam, na podstawie obowiązującego wówczas austriackiego prawodawstwa jeszcze tak. Z połowy XIX wieku, z roku 1852. Ale, no właśnie, dlaczego sprawa trafia do ponownego rozpatrzenia, tym razem przez Sąd Krakowski?
Wie pani, po pierwsze, no bo jest odwołanie, no, obrońcy się odwołują. A z drugiej strony to nie był jednolity wyrok, bo przysięgli określali to prawo austriackie, które obowiązywało tam we Lwowie, no ono było dość restrykcyjne, ponieważ tak... Przysięgli określali winę osoby, ale sąd wydawał wyrok. No i w wypadku stwierdzenia winy, czyli zabójstwa, był jeden tylko wyrok. Wyrok był śmierć. Nie było tego odstępstw. A ci przysięgli, 12 przysięgłych, nie byli jednogłośni. Było 9-3 w takim głosowaniu. Zresztą sami mężczyźni przysięgłymi byli. Cały sąd był mężczyźni.
To muszę ten cytat z Ireny Krzywickiej. Szerokim półkręgiem siedzi wysoki trybunał. Składa się ze znacznej liczby panów dorosłych, powiedzmy nawet dojrzałych. 12 przysięgłych, 3 sędziów, 2 prokuratorów, 3 obrońców, biegli, protokolanci, stenografowie. Pośród nich kobieta, zmartwiała i nieruchoma. Bez krwi w twarzy, pocierająca czasem nerwowo 2 palce u dłoni. Nie wchodzę w tej chwili w sprawę winy czy niewinności Gorgonowej, ale muszę powiedzieć, że ta gromada triumfujących mężczyzn, otaczających koliskiem złamaną kobietę, jest widokiem niezmiernie przykrym, jest optycznie prawie nie do wytrzymania.
Siła słowa, prawda?
Tak.
Zadziałała. No tak, ale jak się mierzy winę... wymierza karę, bada winę, sposób postępowania, to Irena Krzywicka o procesie karnym miała dość wątłe mniemanie, że tak powiem, ponieważ ona w którymś z tych swoich tekstów napisała, że to pierwszy raz jest w sądzie i ogląda coś takiego. A widać było dużą sympatię, jak się czyta te jej teksty do oskarżonej. Myślę, że proces w Krakowie był o tyle lepszy, że się zmieniło prawodawstwo między 32 a 33 i już było jednolite w całej Rzeczpospolitej. I w wypadku zabójstwa określano, że wyrok może od 5 do, nie wiem, czy do dożywocia, czy do śmierci. Więc sąd miał jakieś widełki, według których mógł osądzić. I nie zapominajmy też, że Rita Gorgonowa, kiedy zostaje skazana na śmierć, to jest w ciąży.
We wrześniu rodzi dziecko. 32 roku, córkę tak. Ewę. Tak? I dziecko jest... dostaje panieńskie nazwisko matki, trafia do sierocińca.
Ale po roku dopiero.
Po roku, tak. Bo najpierw jest przy matce, oczywiście.
No właśnie. I to jest ten problem. No co, wykonać... zaczyna się dyskusja, jak wykonać karę śmierci na kimś takim, który się opiekuje dzieckiem. Ewa jest, wie pani, to jest chyba pierwszy przypadek, że narodziny są ogłaszane w gazetach codziennych. Gdyby wtedy była telewizja informacyjna, to myślę, że pod więzieniem...
Byłyby lajfy.
By na pewno.
To ja teraz jeszcze o wizji lokalnej, która podczas tego drugiego procesu została przeprowadzona. Jesteśmy już w roku 1933. Łódzka Republika relacjonowała, jak to Rita z obrońcami, prokuratorami i sądem jedzie właśnie na tę wizję lokalną. Gorgonowa była w czarnym futrze i czarnej woalce na twarzy, na ręku niosła dziecko w kremowym sweterku. Tymczasem na peronie zgromadziły się nieprzebrane tłumy publiczności, prące w kierunku wagonu Gorgonowej. Kilku policjantów z trudem utrzymało porządek. Kilka pań przyniosło dla oskarżonej róże. Była piękna pogoda, a wszyscy wyglądali oknami. Najbardziej przyciągało wszystkich środkowe okno wagonu, w którym w towarzystwie posterunkowych siedziała Gorgonowa. Śmiała się i płakała na przemian. Kiedy tłum stawał się bardziej agresywny, zasłonięto okno.
No.
Bo to było wydarzenie, nie?
No, bo pani mówi, jak ją witano we Lwowie. No, ale po drodze jeszcze ustawiały się tłumy na stacjach, żeby zobaczyć cokolwiek. Za zdjęcie tej Ewy płacono wtedy jakieś ogromne pieniądze. Brukowce chciały mieć zdjęcie.
Polska żyła tą sprawą.
To się nawet, wie pani, to się w głowie nie mieści zainteresowanie tą sprawą. Ilustrowany Kurier Codzienny codziennie nadaje bezpośrednią stenograficzną relację z rozprawy. Ona jest o wiele lepsza niż stenogramy sądowe. Zresztą jak sąd podejmuje decyzję, to czyta wycinki z ICAC-a, bo one są dokładniejsze niż zapisywane tam protokoły sądowe. Każde słowo, które pada na sali sądowej, jest przekazywane, jest zapisywane stenograficznie, przekazywane telefonicznie do Krakowa, drukowane i następnego dnia relacja zajmuje 3-4 strony w gazecie. Wiemy, jak się Gorgonowa zachowywała, jak była ubrana, jakie świadkowie mieli miny, jaka temperatura była na sali. Więc wszystko, czy ktoś
Totalna
był...
Totalna ilustracja.
No cudownie, ale dzisiaj możemy dzięki temu odtworzyć atmosferę tego. To znaczy ja mogłem. Dla mnie to była taka... Boże, byli prawdziwi dziennikarze, zwracali uwagę na szczegóły. Nawet nie znam ich nazwisk, bo w ICAC-u nie podpisywano tych relacji. Wiem, jak one były przeprowadzone, że były dwie grupy, ktoś tam dzwonił, telefonistki, ktoś przepisywał na żywo. No, składam tutaj oficjalny hołd dziennikarzom II Rzeczpospolitej.
29 kwietnia 1933 roku zostaje skazana na 8 lat więzienia na podstawie tych przepisów nowo wprowadzonego kodeksu karnego. Sąd uznaje, że była winna, ale zbrodni popełniła pod wpływem ogromnego wzruszenia. To jest artykuł 225, paragraf 2 nowego kodeksu karnego. I za okoliczność łagodzącą wzięto też to, że Lucia nie tolerowała związku ojca i że to pod jej wpływem Zaręba miał zapowiedzieć, że porzuca Gorgonową. No i wyrok ten został też utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy. To wrzesień 1933 roku. Krzywickiej Rita o Zarębie powie tak. Pani słyszała, jak on zeznawał? 6 lat z nim żyłam. 2 dzieci, 4 skrobanki. Żeby przynajmniej nie kłamał tak bezczelnie. Już niech inni mówią, co chcą. Ale ja nie mogłam słuchać tego, co on mówi, proszę pani. Co się dzieje z Zarębą, który na początku też zostanie na chwilę aresztowany po tej zbrodni na Lusi?
Zaręba cierpi oczywiście. Cierpi, bo on jest podejrzany, czy podejrzewany o udział w zabójstwie. Ci policjanci nie rozumieją, dlaczego on kryje Gorgonową, gdzie wszystkie dowody świadczą przeciwko niej. A z drugiej strony on nie dopuszcza do myśli, że osoba, z którą on ma dziecko, tego drugiego dziecka Ewy nie uznaje, może coś takiego, mogłaby coś takiego zrobić. To do niego dociera bardzo późno, jak zaczyna już w więzieniu analizować, co się tam stało. Mm-hmm. Później on pisze taką książkę. Pisze to może za dużo powiedziane. No, jakiś dziennikarz to przygotowuje po rozmowach z nim, która jest jakimś rodzajem bestsellera, ponieważ wszyscy w Polsce chcą się dowiedzieć, jakie było tło tego morderstwa. Dlaczego ta sprawa jest taka ważna? Ponieważ ona pokazuje kulisy działania elity takiej intelektualnej. Brzuchowice, czyli dobra miejscowość, gdzie mieszkają bogacze, inżynier, który jest w lwowskim świecie znanym, a tutaj Sodoma i Gomora i Poruta. Życie... No, on, praca wchodzi jakby z butami w ich prywatne życie. Rozważają, jak to możliwe było, że ten Zaremba, mając żonę, wykorzystywał swoją służącą. No, każdy wtedy w II Rzeczpospolitej ma służącą. No, każdy, może przesadzam, ale mieszczaństwo,
inteligencja,
ziemiaństwo, inżynierowie, aktorzy. Oczywiście to wszystko i taka osoba morduje z zimną krwią domownika. To się w głowie nie mieści, więc dlatego ci ludzie chcą się dowiedzieć, co się naprawdę stało.
To teraz powiemy, co się stało dalej, bo Rita trafia najpierw do więzienia w Bydgoszczy, potem w Poznaniu. Karę ma odbywać do maja 40 roku, ale jak wiemy, w roku 39 wybucha wojna, jest amnestia. 3 września opuszcza więzienie właśnie z powodu wybuchu wojny i tej amnestii, która została wprowadzona. I co się z nią dzieje dalej? Jakie są jej dalsze losy? Co o tym wiemy?
No, jest linia Curzona. Na część Polski, Lwów leży na terenie Związku Radzieckiego. Warszawa, Poznań leży na terenie
okupacji niemieckiej.
Ona wraca do Warszawy. Są jakieś notki, wie pani, w gazetach o niej, bo ona ma jakiś proces za kradzież czegoś. Czyli jest potwierdzony.
Ona zgłosiła... W komisariacie policji na Powiślu kradzież złotego pierścionka o wartości 100 zł i tę sprawę opisuje w październiku roku 40 Nowy Kurier Warszawski.
Tak, ale ona jest...
Potem też jest oskarżona o kradzież torebki zawierającej 102 zł w schronisku dla przesiedlonych przy Czerniakowskiej 137.
No tak, ale to są takie jakieś notki. I wie pani, ja jeszcze znalazłem... Bo do sprawy wraca w 72 roku Edmund Żurek i pisze w gazecie, wraca do tej sprawy. I nagle okazuje się, że ta gazeta, w której on pisze, to jest, nie pamiętam tytułu.
Nie szkodzi, ale co pisze?
Opisuje historię Gorgonowej. Wie pani, pierwszy dociera, to znaczy dociera, akta sprawy, dzięki temu, że drugi proces był w Krakowie, one nie giną. One pozostają, one zostają ukryte i w latach 50. ktoś na nie trafia. W Zakładzie Medycyny Sądowej. O, to jest to. Wszystkie akta są w Zakładzie Medycyny Sądowej, ponieważ w drugim procesie Olbrycht, wybitny medyk sądowy, się tym interesował. I tam je ukryto. W latach 50. one wracają do sądu. W 70., na początku lat 70. Edmund Żurek zaczyna się sprawą interesować. I okazuje się, Prawo i Życie drukuje w kolejnych odcinkach historię Gorgonowej na podstawie akt. I ta gazeta z nakładu 20-30 tysięcy egzemplarzy winduje się na 120.
Po 40 latach sprawa nadal budzi emocje.
Absolutnie.
Ale my teraz o dalszych losach Gorgonowej, a nie o śledztwie.
Ale nie, bo chciałem powiedzieć, że tam były pewne tropy.
Co mogło się z nią dalej dziać?
żyli jeszcze ludzie, którzy pamiętali ją z lat 30. i 40. i pisali, gdzie ją spotkali, jaki proces się odbywał. Więc stąd czerpiemy również wiedzę o tym, gdzie ona była.
No to ja teraz w skrócie powiem, co mniej więcej wiemy. Że miała być w latach 41-44 na Lubelszczyźnie, gdzie ponoć miała ponownie wyjść za mąż i zajmować się handlem mięsem. Ale potem mąż trafił do więzienia za malwersacje finansowe, słuch o nim zaginął. Potem miała się przeprowadzić już konkretnie do Lublina. Potem w sierpniu 45 roku, jesteśmy już po II wojnie, najprawdopodobniej opuściła Lublin, udając się na Dolny Śląsk. No i jej dalsze losy nie są ustalone, są różne hipotezy. Pan też wysunął takie przypuszczenie, że może po prostu w latach 40. została zamordowana.
Wie pani, ja byłem w tej wsi, w której miała być zamordowana i spotykałem ludzi, którzy ją znali, czy mogli to potwierdzić. No i oni potwierdzili, że to była Gorgonowa, że była rozpoznana.
A przez kogo zamordowana?
No przez osobę, która mieszkała no, na jednej posesji z nią i chodziło o majątek, który ona miała, jakieś złote, złoto. Głównie chodziło o złoto. Wie pani, to się chyba, jest coś w tym, bo słuch po niej zaginie. To jest ten moment, kiedy wiemy na pewno, że ona odwiedziła Romusię, która mieszkała tu na Żoliborzu w Warszawie w czasie wojny. Bo Romusia prawdopodobnie jeszcze żyje. Ona jest rocznik 28. Jeszcze do niedawna odbierała telefon i rozmawiała. Zaręba przyjechał tutaj, żeby schować się przed tym zgiełkiem, który dopadał całą rodzinę i zmienił jej imię, datę urodzenia i ona nie była już do namierzenia. Wiem, że po filmie w 70-tych latach no, ktoś z nią zrobił wywiad, a ja przez przypadek do niej trafiłem.
To jeszcze tylko dwie inne postaci tego dramatu. Henryk Zaręba zmarł w 54 roku. On generalnie chyba nie podniósł się ani po śmierci dziecka, ani po tym całym skandalu. W czasie okupacji przeprowadził się z Romcią do Warszawy. A Staś, czyli brat ofiary, studiował na Politechnice, ale zginął w 39 roku w górach, zasypany przez lawinę. Cezary Łazarewicz, pisarz, publicysta, autor książki Koronkowa robota, sprawa Gorgonowej. O sprawie Gorgonowej. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję, pani redaktor.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Powrót do przeszłości dobiega końca. Rozmawiała Karolina Lewicka, wydawała Małgorzata Wołczyńska. Życzymy państwu dobrej nocy i oczywiście zapraszamy na audycję już za tydzień, w każdy poniedziałek, tuż po 22. Dobrej nocy. Powrót.